Radio Lublin i Radio Kielce zapraszają na premierę słuchowiska zrealizowanego na podstawie książki Łukasza Modelskiego Wojenne dziewczyny w roli Haliny Rajewskiej Mirella Biel. Wojenne dziewczyny. Dzidzia Rajewska.
Dzidzia wychowuje się w dostatnim domu poznańskiego przemysłowca, wśród ścian pełnych doskonałego malarstwa. Wuj jest słynnym profesorem historii sztuki. Jako dziecko Dzidzia nie zna polskiego. Z guwernantką rozmawia po niemiecku. Ojciec zabiera ją na wycieczki do Wiednia, ale najbardziej na świecie Dzidzia chce być łyżwiarką.
Figurową.
W 1936 roku zajmuje trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski.
Miałam spódniczkę jak tulipan. Z samych płatków, zielone i seledynowe na wierzchu, z podszyciem różowym i różowe rajstopki. Spódniczka do kolan była z guziczkami różowymi. Jak robiłam piruety, to układała się w wachlarz. I do tego buty białe. Ojciec mi sprowadzał z zagranicy.
3 lata później, w 1939, ma zacząć studia na Wydziale Chemii. Ona i jej brat dziedziczą pasję chemiczną po ojcu. Z czasem mają odziedziczyć jego fabrykę. Dzidzia nie może uwierzyć, że Niemcy, których tak dobrze zna, zaczęli strzelać i to bez ostrzeżenia.
No co, zwariowali? Nie podali żadnej wiadomości, że będą jakieś naloty. To było w nocy o 4 nad ranem. Każdy myślał, że to jakiś próbny nalot. Nikt się nie spodziewał, że to już są Niemcy. Ludzie powylatywali z domów, patrzyli w niebo, nie wiedzieli, co się dzieje. Pod wieczór zaczęli wchodzić żołnierze. Potem zaczęli ogłaszać w radiu, żeby ci ludzie, którzy byli trochę przygotowani po PW, zgłaszali się na ochotnika do noszy, bo jest pełno rannych pod Poznaniem. Przywożą ich samochodami. Zgłosiłam się do szpitala jako pielęgniarka. Spotkałam tam koleżanki i zaczęłyśmy się jakoś organizować. Lucia Landorf przyszła do mnie do domu i mówi: słuchaj, trzeba działać, ochronić ludzi. Ty znasz niemiecki, musisz się jakoś spiknąć z Niemcami. Miałam kolegę Niemca, brata mojej przyjaciółki Oli Berendt. Ona pojechała do Niemiec, a on został w wojsku, a teraz pracował w policji. Miał dostęp do różnych tajemnic. Wiedział na przykład, którą ulicę będą wysiedlać, kogo będą aresztować. Sam się do mnie zgłosił i powiedział, że będzie pomagał. Zgodziłam się, ale też wiedziałam, co ryzykuję. Dlatego nie podałam mu kontaktu do żadnej z koleżanek. My, dziewczyny, bardzo byłyśmy z siebie dumne, że tak konspirujemy. Mówiłyśmy o sobie wywiad. I udało nam się kilka razy coś zrobić. Profesor Taylor na przykład uratował się tylko dzięki temu, że wiedziałyśmy, że po niego przyjdą. Pobiegłam też do mojego wuja, księdza profesora Detloffa. Otworzyła gosposia. Nie powiedziałam jej, o co chodzi. Tylko żeby wuj po powrocie zatelefonował do mojej mamy. Też zdążył się ukryć i zawiadomić innych profesorów. Moja siostra miała brać na gwiazdkę ślub. Wszystko było już przygotowane. Jej ukochany był w 17. pułku ułanów w Grudziądzu. We wrześniu siostra dostała wiadomość, że Jurek jest ranny i leży w szpitalu w Warszawie, w Ujazdowie. Od razu pojechała. Szosy były tak zatłoczone, że nie można było się ruszyć. Siostra z kimś tam pojechała kawałek samochodem, potem pociągiem, potem pieszo i dostała się do Warszawy. Tam spotkała brata, który dotarł spod Kutna. I jakoś się nawet urządzili u wujka, generała. Wujostwo mieli na Służewcu willę i siostra z bratem tam się zatrzymali. Cioci i wujka nie było. Uciekli za granicę. W listopadzie wysiedlili cały nasz dom. Dokumentnie okradli nam mieszkanie. Wielkie, 7-pokojowe, pełne obrazów, pięknych przedmiotów. Wystawili je przed dom i po godzinie policyjnej, żeby nikt nie przeszkodził, zabrali. W grudniu przed świętami, jak wielu młodych, uciekłam do generalnej guberni. Zabrałam placek ze śliwkami, który Kazia upiekła, i wsiadłam do pociągu. Bydlęcymi wagonami dotarliśmy do Kutna. Tam już była granica. I ludzie, którzy w nocy za jakąś kwotę przeprowadzali przez las.
W Warszawie Halina trafia na Służewiec, do willi wujostwa, w której mieszka już jej rodzeństwo. Lokatorów domu generała stale przybywa. Halina zgłasza się do pracy w szpitalu w Ujazdowie.
Tam jeszcze była masa rannych z września. W szpitalu byłam właściwie tylko parę dni, bo dowiedziałam się pocztą pantoflową, że mają lżej rannych wywozić do obozów. Trzeba było uciekać i wyciągnąć stamtąd, kogo się da. Zabrałyśmy z siostrą jej narzeczonego, jego przyjaciela i jeszcze dwóch chłopaków. Podałyśmy im adres i nocą przyszli na Służewiec. Bardzo było wesoło. Panowie mieszkali na piętrze, panie na parterze. I stale przybywało ludzi. Mój brat Jan od razu wstąpił do służby zwycięstwu Polski. I mnie też wciągnął.
Połowa grudnia 1939 roku. Wieczór. Halina siedzi w ławce w kościele na Placu Zbawiciela.
Czekałam na tramwaj. Na rondzie zwalniał, jak skręcał do centrum, to zgrzytał. Siedziało się w kościele, bo cieplej i na dźwięk tramwaju się wychodziło. Więc siedzę sobie w ławce bliżej wyjścia, żeby słyszeć ten tramwaj, a ktoś mnie trąca. Patrzę. Jakiś dziwny człowiek w prochowcu z ogoloną głową. Nie wiem, kto to.
Ja jestem Lech.
Dopiero go poznałam. Był chudy, w jakichś więziennych pasiakach wystających spod letniego płaszcza. Ale to Lech Wittig z Poznania. Często u nas bywał. Jego przyjaciel był narzeczonym mojej siostry.
Musisz mnie gdzieś przechować.
Ja, że nie mogę go przechować, bo u nas jest pełno takich, którzy się przechowują. I jak ja mam go przeprowadzić w pasiakach?
Uciekłem z transportu. Jeden pociąg stał, a drugi jechał w stronę Warszawy. Przeskoczyłem.
Zmarznięty był. Siny.
Przyszedłem do kościoła, do księdza, żeby mi pomógł, ale go nie widziałem. Może ty mi pomożesz?
Zabrałam go. Przeszliśmy do następnego przystanku, bo na pierwszym zawsze było dużo ludzi. I tam wsiedliśmy do tylnego wagonu. Dojechaliśmy do dworca zachodniego i stamtąd pieszo na Służewiec. W domu radość. Lechu przyjechał! Nie wiedziałam, że Lech jest kimś w konspiracji. Okazało się, że był ważny. Chyba 18 grudnia doprowadził do zaprzysiężenia mnie w służbie zwycięstwu Polski. To było na Ogrodowej 5, na pierwszym piętrze. Przysięgałyśmy wierność ojczyźnie. Trzy dziewczyny, wszystkie razem. Wybrałam pseudonim Mała, ale i tak mówili na mnie Dzidzia. Dlatego, że byłam z tą szkolną fryzurką i w tym granatowym płaszczyku. Leszek został moim bezpośrednim przełożonym. Dostawałam od niego zlecenia, roznosiłam pod różne adresy karteczki. Nie wiem, co w nich było. Mnie nie wolno było przecież do tego zaglądać. Do świąt bez przerwy coś nosiłam i handlowałam pastą do zębów. Dostawałam ją na lewo z fabryczki, z którą przed wojną tata prowadził interesy. Na gwiazdkę jeden z panów przyniósł zająca. Nie wiem, skąd go wziął. Ja wszystko umiałam zrobić, więc przyrządziłam tego zająca. Z ogródka była jakaś przemarznięta kapusta, coś tam jeszcze znalazłam do jedzenia. Na co dzień było nędznie, ale święta mieliśmy królewskie. Potem Leszek wyjechał do Zamościa, do wuja. Dostał tam pracę w Bauleitungu. Organizacja na to przystała. Ja zostałam w Warszawie.
W styczniu 1940 roku Halina dostaje od Lecha list. Pisze, żeby z siostrą przyjechały do Szczebrzeszyna. Żyje się tam lżej niż w Warszawie, a poza tym mają mieć dom i sklep. Rodzeństwo rozdziela się. Brat zostaje w Warszawie. Jest konspiracyjnym chemikiem, pracuje przy produkcji broni. Halina z siostrą jadą do Szczebrzeszyna.
Żydów w Szczebrzeszynie zabrali do getta. Leszek dostał piękne mieszkanie, oczywiście legalnie, w porozumieniu z konspiracją. Wielkie mieszkanie i sklep z galanterią w rynku. Sklep typowo żydowski, bez okna wystawowego, tylko wejście otwarte, drzwi podwójne, tak jak w małym miasteczku. Właścicielem był bardzo bogaty Żyd, nazywał się Zelman. Na dole naszego domu miał też piekarnię połączoną ukrytym przejściem z mieszkaniami na pierwszym piętrze i tajnym wyjściem. Nasz dom przylegał do muru getta, właściwie jego tylna ściana była już murem getta. To było jedyne przejście z getta, ogrodzonego ze wszystkich stron aż do rzeki Wieprz. Żydzi przechodzili swobodnie przez nasz dom. Po drugiej stronie muru wybudowali szopę. Na daszek tej szopy schodziło się z klatki schodowej naszego domu, a w sklepie z galanterią był punkt kontaktowy konspiracji. Spotkania zawsze we wtorki, bo wtedy był targ. Wtedy wszyscy schodzili się do sklepu. Ten przyszedł po igłę, ta po nici, ta po coś do haftu. Lech znowu był moim dowódcą. Znowu wykonywałam jego polecenia. To on kierował do mnie na punkt kontaktowy. Mówił, idźcie do sklepu do Małej Czarnej. Tak mnie nazywał. Przychodzili ludzie, mówili, od kogo? Wpuszczałam, czekali na pozostałych. Miałam też znajomego Volksdeutscha. Kochał się we mnie i wciąż przychodził do sklepu. Dostawałam szału, bo wiadomo, Volksdeutsch. A poza tym stale siedział i patrzył we mnie jak w obrazek. Moja siostra nie miała z tym nic wspólnego. Nawet w sklepie nie bywała, bo prowadziła dom. A pod koniec stycznia ściągnęliśmy do Szczebrzeszyna mamę.
W latach 1940-41 Halina pracuje pod komendą Leszka. Prowadzi punkt kontaktowy. Czasem przenosi meldunki, pomaga Żydom przedostawać się z getta i do getta, bardzo dobrze poznaje ludzi z miejscowej konspiracji. W czerwcu 1941 roku tańczy na weselu siostry.
Siostra wyszła za mąż 16 czerwca. Brat ożenił się w Warszawie 2 dni wcześniej ze Szczebrzeszynianką. Na ślubie mojej siostry Leszek mówi:
oni już się pobrali. Taka jesteś dzielna. Może byśmy też wzięli ślub?
Taki dowcipas był z niego. A ja, że chętnie. Halina Rajewska
i Jerzy Kozłowski
mają zaszczyt zawiadomić wielmożnych państwa o swoim ślubie,
który odbędzie się dnia 8 grudnia 1941 roku w kościele parafialnym w Szczebrzeszynie.
Szczebrzeszyn, Rynek 3, Lubelskie.
Brat Haliny, konspiracyjny chemik, mieszka w Warszawie na Senatorskiej. Bierze udział w akcji na niemiecką restaurację. Jest poszukiwany. Podczas rewizji gestapo znajduje u niego zaproszenie na ślub siostry. Gestapowcy jadą do Szczebrzeszyna.
Ślub był o 8 rano. Mieliśmy kłopot, bo ksiądz nie chciał zarejestrować w księgach Lecha na nazwisko Kozłowski. Wszyscy w okolicy znali go jako Jerzego Kozłowskiego, ale ksiądz się uparł i zapisał nas pod prawdziwymi nazwiskami. Gestapowcy, kiedy przyjechali, poszli wprost na policję. Trafili tam na łepniaka, tego Volksdeutscha, który się we mnie kochał. Zachował się przyzwoicie. Powiedział, że nie wie, gdzie mieszkam, ani nie wie, że brałam ślub. Więc Niemcy zaraz do kościoła, do księdza i wszystkiego się dowiedzieli, że Lech Wittig, że Halina Rajewska. Wypytywali najpierw łepniaka, potem księdza i przez to przyszli do nas późno, a w domu wesele. Dużo ludzi z Warszawy, dużo ze Szczebrzeszyna, masa chłopaków i dziewczyn z organizacji. Ponad 30 osób. Tuż przed piątą przybiegł jakiś chłopak i krzyczał do mamy: pani Rajewska, niech wszyscy uciekają, przyjechało gestapo z Warszawy i będą aresztować pana Rajewskiego i młodych. Ostrzegł nas tylko i wybiegł. Do dziś nie wiem, kto to był. Goście rzucili się do tajnych przejść do getta. W kuchni w podłodze była klapa zabita deskami w ten sposób, że nie było jej widać, a pod klapą schody w dół. Goście uciekali albo przez tę klapę, albo na daszek szopy, która stała za murem getta. Wszyscy uciekali, mama też. Widziałam, jak mąż stał na daszku szopy już po żydowskiej stronie i krzyczał. Powiedziałam, cicho, uciekaj! I zatrzasnęłam okienko. Już słyszałam wrzaski gestapowców na dole. Weszło ich 4, wszyscy w mundurach. Krzyczeli, a tu stoły zastawione, opary wódki, kieliszki jeszcze napełnione, ciepła herbata w kubkach, talerze z mięsem, jak to na weselu, tort, coś nadgryzione, dym z papierosów, pełno marynarek wisiało, buty stały. W domu było ciepło, niektórzy wybiegli w skarpetach. To była chwila, minuty.
Gdzie ludzie? Czyje te marynarki?
A ja, że ciepło, że goście pijani sobie poszli.
W zimie? Pozostawiali ubrania?
Wiedzieli, że kłamie. To przecież było oczywiste. Zęby wybili mi jeszcze w domu, bo chcieli się dowiedzieć, kto mnie ostrzegł. Skąd wiedziałam, że oni przyjdą. Zabrali mnie do ratusza w Szczebrzeszynie. Jak stałam? Miałam taką ładną sukieneczkę z żorżety. Jak potem mnie bili, rozbierali, to ta sukienka była cała pocięta. W ratuszu położyli mnie na dwa wysokie stołki, bili trzcinami. Do dziś mam ślady, jak gestapowiec gasił papierosa na mojej nodze. Byłam przytomna, ale w pewnym momencie polali mnie wodą, musiałam zemdleć. Ciągle odpowiadałam: ja nic nie wiem, dajcie mi spokój, przestańcie mnie bić. Jeden walił mnie w głowę pasem z taką dużą klamrą. To było najgorsze, bo w pewnej chwili łupnął mnie w krzyż tą klamrą. Pamiętam ten cios. Dwóch ich było i ten Volksdeutsch, łepniak. Siedział z nimi i wciąż mówił: przestańcie, ona ma dosyć. A mnie już było wszystko jedno. Tylko myślałam: Boże, to pomóż, żebym nic nie mówiła. Rano zawieźli mnie do domu. Siostra zemdlała, jak mnie zobaczyła. Przywieźli mnie do domu, bo chcieli złapać męża. Byłam tak obita i półprzytomna, że nie było ze mną rozmowy. Nawet gdybym chciała, już nic im nie mogłam powiedzieć. Zaraz mnie wzięli z powrotem do ciężarówki, rzucili na podłogę, bo nie mogłam ani stać, ani siedzieć, i zawieźli do Lublina na zamek. Niemcy na zamku urządzili sobie kolację, bawili się, a ja byłam w takim stanie, że nawet się nie bali, że mogę uciekać. Zostawili mnie w jakiejś wiacie. Rano wprowadzili jeszcze trzech więźniów i zawieźli nas do Warszawy. Najpierw trafiłam na Szucha. W piwnicy był taki mały pokoiczek, śmierdzący, stęchły. Tam przesłuchiwali. I do tego pokoiku przyszedł Niemiec. Spojrzał na mnie i mówi do strażników: po coście mi tu taki szajs przywieźli? Zabierzcie, jak dojdzie do siebie, to potem przysłucham. Zawieźli mnie na Daniłowiczowską. Tam były jeszcze strażniczki polskie, Wala Szumska i kilka innych dziewczyn. Umyły mnie, wszystko musiały odrywać, bo krew zakrzepła. Ubrały, jakoś się mną zajęły. Od tego polewania wodą zachorowałam na zapalenie płuc z bardzo wysoką gorączką. Robiły, co mogły. Po trzech dniach przeszło. Miałam 18 lat i końskie zdrowie. Na pawiak nie wpuszczali, bo akurat wybuchła tam epidemia tyfusu, więc siedziałam w celi razem z prostytutkami. To było też więzienie przejściowe dla prostytutek. Bardzo sympatyczne dzievczyny.
31 grudnia 1941 roku. Sylwester. Wieczorem do celi, w której Halina siedzi z dwiema prostytutkami, wchodzi strażniczka Wala Szumska i wyprowadza ją na korytarz. Halina nie wie po co. Ale wcześniej ta sama strażniczka odnalazła jej matkę. Halina jej ufa.
Nie wiedziałam, gdzie jest Leszek, ale domyślałam się, gdzie jest mama. Bo mama wcześniej wynajmowała w Warszawie pokój u swojej koleżanki. Pomyślałam, że najpewniej uciekła ze Szczebrzeszyna i tam do niej wróciła. Wala skontaktowała się z mamą, a mama z moim mężem i bratem. I tamtego wieczoru Wala zabrała mnie na korytarz. Długi, jak to w więzieniu, po jednej stronie cele, a po drugiej stały obok siebie trzy szafy. Jedna zamykała narożnik korytarza. Wala ją odsunęła, wprowadziła mnie za szafę, a z drugiej strony wyszedł Leszek.
Płakaliśmy obydwoje.
Całowaliśmy się.
Nic nie mówiliśmy.
Zobaczył, jak byłam zbita, cała w strupach.
Moja kochana, trzymaj się, trzymaj.
Trwało to z 10 minut. Strażniczka nie mogła ryzykować.
Halina wyszła z Pawiaka na wiosnę 1941 roku. Mieszkanie w Szczebrzeszynie już do nich nie należało. Pozostała, jako pani Kozłowska, w okupowanej Warszawie. Po okresie ukrywania się zamieszkali razem z mężem w Otwocku, w domu koło lasu pod numerem 2B. Pod Czwórką mieściło się niewielkie sanatorium dla Niemców. Leszek był szefem lokali konspiracyjnych 4. oddziału AK Wola. W ich otwockim mieszkaniu był punkt kontaktowy i przerzutowy broni.
Jest lato 1942 roku. Wieczór, szarówka. Poszłam zamykać bramę od podwórza. Patrzę, jakieś dwa tobołki leżą. Myślałam, że coś nam przerzucili. Ze strachu zamknęłam furtkę i przyglądam się bliżej. Z tobołków patrzą na mnie oczka. Widzę dwoje żydowskich dzieci. Jedno małe, drugie trochę większe. Pytam, co wy tu robicie? Mama nas zostawiła i powiedziała, że dobrzy ludzie się nami zaopiekują, słyszę. Na parterze mieszkała przyjaciółka, lekarka. Pobiegłam do niej i mówię, musisz mi pomóc, nie wiem co robić. Trzeba wziąć te małe żydziątka, przecież ich tutaj nie zostawię. Pomogła mi zaprowadzić, czy zanieść te dzieci na górę. Mieszkaliśmy na drugim piętrze. Zawszone, brudne, uciekły z getta. Ojca zastrzelili Niemcy, a matka z nimi pieszo z Warszawy przyszła do Otwocka. Zagłodzone wyglądały na znacznie młodsze niż były w rzeczywistości. Umyłam je, ogoliłam do gołej skóry, ubrałam, położyłam spać. Pomyślałam, że muszę czekać, aż ktoś przyjdzie od męża zameldować o nich, dowiedzieć się co dalej. Rano puka ktoś do drzwi, ale tak delikatnie, no, to nie Niemcy. Pytam, kto?
Mam boczek do sprzedania.
Otwieram. Kobieta w huścinie z typowo żydowskim nosem. Pani pewnie dzieci szuka, a ona klap zemdlała na korytarzu. Kiedy się ocknęła, powiedziała, że...
Od 3 dni nic nie jadłam.
Umówiłyśmy się, że w ciągu dnia będzie chodzić i handlować, i jakoś się ukrywać, a przed godziną policyjną przyjdzie do mnie i przenocuje z dziećmi. Dzieci były nauczone, że jak tylko ktoś pukał, to chowały się w swoich kryjówkach. U mnie miały taką deskę, za którą były schowki na broń i na gazetki. Pokazałam im tylko, a one zaraz znikały, nawet nie musiałam tego pilnować. Można było między ścianami aż do balkonu przejść. Po drodze były porobione jeszcze różne przeszkody. Obcemu zdawałoby się, że dalej już przejścia nie ma. Specjaliści zakładali nam te schowki, musiały być dobre. Dzieci były z nami 2 lata. Nazywały się Spielrein, ale mąż od razu zrobił im kenkarty na nazwisko Malinowscy. Zostały Basią i Rysiem. Pewnej nocy Rysiow krzyk. Przychodzi ich matka i mówi.
Proszę pani, Rysio jest rozpalony, ma straszną gorączkę. Bardzo boli go brzuszek.
Mówię, że musimy poczekać do rana. Mieliśmy w Otwocku konspiracyjnego lekarza. Rano Leszek poleciał po niego. Zbadał chłopca i mówi.
Boże święty, wyrostek robaczkowy. No, trzeba operować, w Otwocku nie ma jak. Ja pracuję w Ujazdowie. O 11:00 bądźcie na dole pod szpitalem. Jak go przewieziecie, to wasza sprawa. Ja przeprowadzę operację.
I tak obandażował Rysiowi twarz, że zakrył nos, zostawił tylko oczy i wypisał na blankiecie, że coś jest z głową czy uchem, jakąś łacińską mądrość. Pojechaliśmy do Warszawy kolejką elektryczną. Potem Leszek zadzwonił po Maćka, rykszarza. Podwieźliśmy Rysia do szpitala. Zszedł lekarz, Leszek zaniósł małego na górę, tam przeprowadzili operację. Po operacji Leszek zniósł Rysia natychmiast. I znów nieprzytomnego z głową zabandażowaną do rykszy. Tymczasem przybyli inni chłopcy i wyglądało tak, że w pierwszej rykszy wiozłam Rysia, w drugiej siedział Leszek, a w trzeciej jechały 2 błyskawice. Na wszelki wypadek. Dowieźliśmy Rysia do Otwocka. Dzisiaj chyba bym się tak nie odważyła.
Przed powstaniem w Warszawie dzieci na prośbę matki zostały przekazane kuzynce z Łodzi. Po upadku powstania Leszek ujawnił się i zgłosił do Berlinga. Najpierw został osadzony w obozie pod Lubartowem. Potem w bydlęcych wagonach wysłany do Rosji. Wrócił po 5 latach. Ważył 39 kilo. Dorosłe już dzieci z rodziny Szpilrejnów osiedliły się w Australii, o czym Halina nie wiedziała. Niezwykły przypadek sprawił, że ocaleni i ocalający spotkali się w Sydney w 1981 roku.
Moja wnuczka była wtedy mała, opiekowała się nią trochę przyszywana ciocia Wandzia, sąsiadka, Żydówka, która wyemigrowała z Polski. Kiedy przylecieliśmy, przyszła zobaczyć kogoś z kraju. Zaczęliśmy opowiadać, padło moje nazwisko. A ona: Wittig? Może Lech? Tak. No to przecież uratowała pani moją znajomą z dziećmi. Oni są w Melbourne, my w Sydney. Pojechała z moim mężem do Melbourne i tam Leszek spotkał się z tymi dorosłymi już dziećmi. Nazajutrz Basia zostawiła rodzinę, wsiadła w samolot i przyleciała do mnie. Ich matka, która zmarła 2 miesiące wcześniej, podobno ciągle im powtarzała: pamiętajcie, że uratowali was Lech i Halina Wittigowie.
Halina Wittig mieszka w Warszawie.
Lech zmarł w 1990 roku.
W 1987 roku obydwoje otrzymali tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W 2009 roku Halina została odznaczona
Orderem Odrodzenia Polski.
Wojenne dziewczyny, Dzidzia Rajewska. Taki był tytuł słuchowiska na podstawie książki Łukasza Modelskiego Wojenne dziewczyny. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak w 2011 roku. Obecnie na rynku księgarskim dostępne jest jej wznowienie. Wykonawcy: Mirella Biel jako Halina Rajewska, w roli Lecha Wittiga Marcin Sanakiewicz, narrator Tomasz Bielawiec, w epizodach dziennikarze Radia Lublin. Adaptacja i reżyseria Maria Brzezińska. Realizacja akustyczna Jarosław Gołowit. Producenci Radio Lublin i Radio Kielce. Rok 2017.